jest to dla mnie wielkim przywilejem i radością, że wraz z żoną możemy dzisiaj być wśród was, mieć społeczność z wami. I też przywożę dla was pozdrowienia. Przywożę pozdrowienia ze Zboru Polskiego w Wiedniu. Przywożę wam pozdrowienia ze Zboru w Żorach, ale też przywożę wam pozdrowienia, ponieważ w ostatnią niedzielę byłem w Wodzisławiu Śląskim na Bocznej i bracia i siostry z tego zboru również kazali was bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić. A teraz takie osobiste pozdrowienia to od mojej mamy. Pamięta o was. Tak, w lipcu skończyła 99 lat, ma się dobrze. Na razie ma się dobrze, choć często jest, już sama mówi, że już jest zmęczona życiem, już by chciała odejść. Ale mobilizujemy ją, żeby tego nie zrobiła. Kochani, chciałbym się dzisiaj z wami podzielić bardzo krótkim fragmentem Bożego Słowa, który jest zapisany w liście apostoła Pawła do Tytusa. Tak, tak, jest taka księga. List apostoła Pawła do Tytusa, drugi rozdział, 11 werset do wersetu 14 przeczytamy. Czytamy Słowo Boże w imieniu Pana Jezusa. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Jak czytam listy apostolskie, a zwłaszcza listy apostoła Pawła, to tak współczesnym językiem mógłbym powiedzieć niesamowity gościu. Niesamowity człowiek. Chrystus stanął na drodze jego życia i w ciągu, można by powiedzieć, jednej sekundy jego życie, to stare, legło w gruzach i niesamowita metamorfoza, niesamowita przemiana w jego życiu. Chrystus stał się kimś dla niego, kimś najważniejszym. Jego życie od tego momentu to było życiem poświęconym tylko i wyłącznie dla Chrystusa. Dla mnie życiem, zresztą to on napisał, dla mnie życiem jest Chrystus. Na innym miejscu napisał tak, albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Nic innego nie umieć. Chciałbym to samo powiedzieć, ale nie powiem tego, że Chrystus, że niczego innego nie umie, ponieważ tak nie jest w moim życiu. Dla niego Chrystus stał się treścią jego życia i to, co mówił, to, co robił, to Jezus zawsze w centrum jego życia. Dlatego też chciałbym się podzielić tym słowem, które przeczytałem, ponieważ to również to słowo, które przeczytałem, napisał również apostoł Paweł. Dzisiaj chciałbym wam powiedzieć również o Panu Jezusie Chrystusie. Może nie tak pięknie, jak Paweł to mówi, jak Paweł pisał, ale chciałbym się podzielić, ponieważ Paweł tutaj, w tym fragmencie, daje nam pewne myśli w odniesieniu do Boga, daje nam pewne myśli w odniesieniu do osoby Pana Jezusa Chrystusa. I tych myśli jest tutaj siedem. Wiecie, wszystko, co było związane z Jezusem Chrystusem dla apostoła Pawła, to było coś cudownego, to było coś wspaniałego i on chciał się tym wszystkim dzielić, dlatego poświęcił swoje życie, aby zwiastować Ewangelię wszystkim ludziom, aby zwiastować Ewangelię zgodnie z tym, co Pan Jezus Chrystus powiedział, żeby ta Ewangelia była zwiastowana wszelkiemu stworzeniu. I ten człowiek poświęcił swoje życie i to skutecznie robił. I dlatego tutaj apostoł Paweł daje nam pewne wspaniałe myśli dotyczące samego Boga, samego Pana naszego Jezusa Chrystusa. Po pierwsze, wspaniałe objawienie. Apostoł Paweł tu pisze, albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. Bóg manifestuje swoją miłość do grzesznego człowieka. Bóg manifestuje swoją łaskę grzesznikowi. Łaska to nic innego, że Pan Bóg nam coś daje, na co my nie zasługujemy. A krzyż jest objawieniem, największym objawieniem Bożej miłości. Dlatego apostoł Paweł w liście do Rzymian pisze, że Bóg dał dowód swojej miłości do nas, że kiedy byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Bóg pokazał, jak bardzo nas kocha. Bóg pokazał, jak bardzo kocha grzeszników. I chcę ci powiedzieć, że choćbyś był sam na świecie, to Pan Bóg dla ciebie zrobiłby to samo, jak dla wszystkich ludzi. Ponieważ Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie ma kto by szukał Boga. Każdy z nas jest grzesznikiem. Cały ten pogański świat żył w grzechach, a nawet ten naród, który był wybranym narodem, również jak czytamy w liście do Rzymian, to byli grzesznicy i wszyscy potrzebują zbawienia. Czy pamiętasz ten dzień, w którym Bóg poprzez Ducha Świętego dawał ci to przekonanie, że jesteś grzesznikiem, że potrzebujesz Chrystusa? Czy pamiętasz ten dzień w swoim życiu? Ja to doskonale pamiętam. Bo jeszcze moja kochająca żona mi kilka dni wcześniej mówiła: Rysiek, ty zmień swoje życie. Ty zmień swoje życie, bo jeśli nie zmienisz swojego życia, to zniszczysz siebie, zniszczysz nasze małżeństwo, zniszczysz naszą rodzinę. Na te słowa powiedziałam tylko jedno: ty ze mnie świętego nie zrobisz. Ale kilka dni później stało się coś, co zmieniło moje życie. Dobrze, że ja sam sobie tego życia nie zmieniłem. Ale Bóg dotknął mnie, Bóg pokazał mi, że poza Nim nie ma żadnego ratunku. Że tylko w Nim mogę otrzymać życie wieczne, że tylko w Nim może nastąpić ta przemiana, taka sama, podobna przemiana, jak w życiu apostoła Pawła nastąpiła. I Bóg tego dokonał. Bóg pokazał mi, jak bardzo mnie kocha, jak bardzo Mu na mnie zależy. I wiem, że na tym miejscu jest wiele ludzi, którzy doświadczyli tego samego w swoim osobistym życiu. Może każdy z nas inaczej tego doświadczył, ale każdy z nas doświadczył Bożej miłości i Bożej łaski. Apostoł Paweł pisze, że to wszystko jest z Boga, z Chrystusa, poprzez Bożą łaskę, bo jesteśmy dzięki łasce Bożej zbawieni. Nie z uczynków, apostoł Paweł pisze. I nie z uczynków, ponieważ byliśmy dumni z tego, że możemy sami się doprowadzić do takiej sytuacji, do takiego stanu, że możemy być usprawiedliwieni przed Bogiem. Z uczynków nie będzie usprawiedliwiony, czytamy, żaden człowiek i nikt z uczynków nie będzie zbawiony. I kiedy patrzymy na Golgotę, a dzisiaj myślę, że pamiątka, pieśni, które były śpiewane, to wszystko nasze myśli, nasze serca biegły właśnie na Golgotę. Kiedy patrzymy na Golgotę i z jednej strony widzimy to wielkie pohańbienie Pana Jezusa Chrystusa, ale my czytamy w Słowie Bożym, że On uniżył samego siebie poprzez swoją haniebną śmierć. Jezus nie wstydził się iść na krzyż. Jezus nie wstydził się tego pohańbienia. Jezus nie wstydził się tego odrzucenia. Nie wstydził się tego wszystkiego, co ludzie mu robili. On szedł na Golgotę w milczeniu, tak jak owca na rzeź prowadzona. Jezus szedł, aby życie swoje złożyć za ciebie i za mnie, za każdego z nas, aby pokazać i objawić grzesznikowi swoją wielką miłość. A więc po pierwsze, jest to wspaniałe objawienie, o którym apostoł Paweł pisze. Po drugie, wspaniałe przedstawienie osoby Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ tu czytamy: objawiła się chwała wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa. My żyjemy w świecie, że są ludzie, którzy zaprzeczają temu, że Jezus jest Bogiem, że Jezus jest jedynym Panem, że Jezus jest jedynym Zbawicielem. I dzisiaj takich ludzi często spotykamy. Ale już w tamtych czasach również byli tacy ludzie. Wiecie, my od 13 tygodni w zborze w Żorach studiujemy pierwszy list apostoła Jana. I dlaczego Jan napisał ten list? Właśnie dlatego Jan napisał ten list, bo już w tamtych czasach, A to jest jeden z najpóźniejszych listów apostoła Pawła. Powiedzmy, Kościół w tym czasie gdzieś istniał może 60-70 lat i już w tamtych czasach byli ludzie, którzy zaprzeczali, że Chrystus jest Synem Bożym. Byli ludzie, którzy zaprzeczali, że On jest Zbawicielem, że On jest prawdziwym Mesjaszem. I dlatego Jan pisze ten list do wierzących ludzi, adresuje ten list, że Jezus jest prawdziwym Synem Bożym, że Jezus jest prawdziwym Mesjaszem, że On jest prawdziwym Zbawicielem, że On jest prawdziwym Odkupicielem, bo Jezus jest prawdziwym Bogiem. Pięć cech charakteryzuje Boga. Wszechwiedza, wszechmoc, wszechobecność, świętość i niezmienność. I to wszystko było również w Jezusie Chrystusie. On jest jedną z osób Trójcy Świętej. I tak jak w dziele stworzenia cała Trójca Święta uczestniczyła, ponieważ już Bóg na początku powiedział, uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo. I cała Trójca uczestniczyła w tym stworzeniu. I dlatego apostoł Paweł w liście do Kolosan pisze, że on jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy wierzchności. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. Ale również, gdybyśmy otworzyli pierwszy rozdział listu apostoła Pawła do Efezjan, to byśmy zobaczyli, że cała Trójca Święta uczestniczyła w zbawieniu, w odkupieniu człowieka. I tam czytamy, że Bóg Ojciec, tam warto zwrócić uwagę na te wszystkie czasowniki, jakie tam są wymienione, że Bóg Ojciec co zrobił? Bóg Ojciec wybrał nas, przeznaczył nas i obdarzył nas łaską. A Pan Jezus Chrystus co zrobił? On nas odkupił, On odpuścił nam nasze grzechy, On udzielił nam, On objawił nam i dał nam. A Duch Święty co zrobił? Zapieczętował to wszystko. A więc Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem. I tak tego Jezusa Chrystusa apostoł Paweł przedstawia tutaj również. Po trzecie, wspaniały dar, bo tutaj czytamy, że Jezus był tym, który dał samego siebie za nas. Wiecie, w Starym Testamencie był dzień pojednania i kapłan raz w roku wchodził do miejsca najświętszego z krwią. Ale zanim on tam wszedł do tego miejsca najświętszego, to musiał wiele czynności wykonać. Był specjalny oczyszczenie, było specjalne obmywanie, musiał złożyć ofiary za siebie, a lud, kiedy on tam wchodził, czekał w obawie, czy on stamtąd wyjdzie. Bo jeśli Bóg by tej ofiary nie przyjął, to nawet jeśli arcykapłan tam wchodził, to miał taki sznurek u nogi przywiązany, bo do miejsca najświętszego nie miał prawa nikt wejść. Że w razie czego, gdyby Bóg tej ofiary nie przyjął i ten arcykapłan zostałby tam uśmiercony przez Boga, to za ten sznurek go by musieli wyciągnąć spoza tej zasłony. Ale oto tutaj w jednej osobie, w osobie Pana Jezusa Chrystusa jest kapłan i ofiara. Apostoł Paweł, powiem, że apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków napisał takie słowa, takiego to przystało nam mieć arcykapłana. Świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar, najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Nie potrzeba innej ofiary. Jezus jedną ofiarą zapłacił całkowitą cenę za nasze zbawienie. I to jest ten wspaniały dar. Krew Jezusa Chrystusa, którą przelał na Golgocie, ma moc obmyć nas wszelkiego grzechu. Raz na zawsze wszedł do świątyni, jak czytamy, nie z krwią cielców, nie z krwią baranów czy kozłów, ale swoją własną krwią, dokonawszy wiecznego odkupienia. Wiecznego odkupienia. Dzisiaj ludzie często borykają się z problemem pewności zbawienia. Czy zbawienie można utracić, czy nie można utracić. Jeśli ktoś autentycznie na nowo się narodził, jest zbawiony z łaski poprzez wiarę, to zbawienia nie straci. I choćby nie wiem, co mówiono i co robiono, ja to powiedziałam, choćby Trybunał Konstytucyjny i Sądem Najwyższym podjęli uchwałę, że ja się nazywam Kowalski i że nie jestem Witem, to by nie zmieniło mojego położenia, ponieważ ja mam swój kod DNA. Nazwisko można zmienić, ale swojego kodu DNA nie można zmienić. I to zapieczętowanie Duchem Świętym to jest taki Boży kod DNA. Należy do Chrystusa na wieki. Należy do Chrystusa na wieki. Co za wspaniały dar. Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. I teraz Jezus Chrystus, ten, który złożył siebie w ofierze, jest naszym arcykapłanem w niebie. On teraz siedzi po prawicy Ojca, aby się wstawiać za nami. Drugi raz, jak czytamy, ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tych wszystkich, którzy Go oczekują. A my oczekujemy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Cóż za wspaniały dar, cóż za wspaniała krew, cóż za wspaniała moc krwi Jezusa Chrystusa. Co może człowieka uczynić doskonałym? Krew jest tym, co może uczynić człowieka doskonałym. Dlatego ja nie dziwię się, że wielu autorów wspaniałych hymnów pisało pieśni o krwi Jezusa Chrystusa. Ponieważ oni z tej mocy krwi Jezusa Chrystusa, oni tej mocy mogli doświadczyć w swoim osobistym życiu. Czwarta rzecz, to tutaj czytamy, że wspaniała praca, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić nas. A w jaki sposób Bóg ogłasza nas czystymi? W jaki sposób Bóg to robi? Przecież my ciągle mamy te nasze stare ciała, grzeszne ciała. Kiedy przychodzimy do Jezusa Chrystusa, to Słowo Boże mówi, zostajemy przyodziani szatą sprawiedliwości. I my już nie mamy własnej sprawiedliwości. My mamy sprawiedliwość Chrystusową. Kiedy Jezus umarł na krzyżu, to czytamy, że On wymazał ten obciążający nas list dłużny. Wymazał ten list. Tam jest greckie słowo tetelestai. Wymazał. To wiecie, to było tak, że jak skazaniec był skazany na więzienie, wsadzono go do tego lochu czy do jakiejś celi, to na drzwiach tej celi pisało, za co siedzi, jaki jest wyrok. Ale kiedy wypełnione zostało całkowicie, ta kara została już wypełniona, to przekreślano to i pisano właśnie to słowo tetelestai. Zapłacono w pełni, wykonano w pełni. To słowo miało oczywiście i wiele innych znaczeń. I właśnie to Pan Jezus Chrystus zrobił. Zapłacono w pełni. On całą cenę, pełną cenę za nasze zbawienie zapłacił. Bóg ogłasza nas świętymi i sprawiedliwymi. Bóg nas, tak jak tutaj dzisiaj było powiedziane, zaadoptował do Bożej rodziny i Bóg przygotował dla nas miejsce i któregoś dnia zabierze nas do siebie i będziemy z Nim już na wieki. Takiego wspaniałego dzieła Jezus Chrystus dokonał. Taką wspaniałą pracę Jezus Chrystus wykonał. Piątą rzecz to wspaniali ludzie, ponieważ wykupił i oczyścił sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Wiecie, często ludzie stojący na zewnątrz widzą wierzących ludzi jako szalonych, jako głupich czasami, niepoważnych i tak dalej, ale my należymy do Pana Boga. Zostałem odkupiony, nie należę już do siebie, jak mówi jedna z pieśni chrześcijańskich, zresztą w oparciu o Boże Słowo. Czytamy w liście do Koryntian, czy nie wiecie, że ciała wasze są świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie już do siebie samych. My jesteśmy Bożą własnością, należymy do Boga. Nawet jest taka jedna pieśń w śpiewniku Pielgrzyma, to jest bodajże 239, nie należę już do siebie, tyś swą krwią odkupił mnie i tak dalej. Nie należę już do siebie, należę do Jezusa. A On, kim jest Jezus? On jest Bogiem. My czytamy, że On jest Królem Królów i Panem Panów. I skoro my należymy do Niego, to nie dziwię się, że Piotr w swoim liście pisze, że my jesteśmy rodem wybranym, narodem świętym, królewskim kapłaństwem, ludem nabytym przez Jezusa Chrystusa. Co za wspaniała myśl. Należę do Jezusa i jestem w rodzinie Bożej. Jaką wspaniałą godność Bóg nadaje swojemu dziecku. Jaką wspaniałą godność. Jestem dzieckiem Bożym. To jest tak jakby, nie wiem, zebrzący jakiś tam człowiek, żebrak jakiś siedział przy drodze i w pewnym momencie przejeżdża, nie wiem, piękna karoca z królem. Król się zatrzymuje przy nim i przy tym biednym żebraku i mówi, od dzisiaj adoptuję cię za swoje dziecko, będziesz w moim pałacu żył, mieszkał, będziesz korzystał z wszystkich przywilejów, jakie należy się synowi królewskiemu. To Bóg robi z nami. To Bóg robi z nami. Jest taki piękny przykład w Biblii. Znamy historię Mefiboszeta i króla Dawida. Kiedy król Dawid już został królem, to w pewnym momencie myśl mu taka przyszła, czy jest ktoś w domu Saula, komu bym mógł okazać łaskę? Jeden z sług mówi, jest taki jeden biedny człowiek, mieszka w Lodobar, chromy na dwie nogi i tak dalej. Idźcie go, przyprowadźcie szybko. I wiecie, tak sobie, kiedy czytam tą historię, tak sobie myślę, to chyba była najcięższa droga w życiu tego człowieka, w życiu Mefiboszeta. Bo w tamtych czasach było coś takiego, że jeśli król zasiadał na tronie, to wszystkich wrogów i przeciwników skracał o głowę. I być może, kiedy poszli po tego Mefiboszeta i powiedzieli, choć król Dawid się wzywa, to była najcięższa droga w jego życiu, bo być może myślał, że idzie po to, żeby go król skrócił o głowę. A on tylko sam z rodziny tej został. I kiedy przychodzi i król Dawid mówi, chcę ci okazać łaskę, od dzisiaj będziesz siadał przy moim stole. I to jest właśnie, to jest ten obraz tej cudownej łaski, jaki Pan Bóg nam dał. Nas, takich grzeszników, podnosi do godności dzieci królewskich. To jest coś niesamowitego. A skoro taką godność mam, to nie mogę żyć, nie mogę się zachowywać tak jak kiedyś, jak w starym życiu. Muszę godnie reprezentować mojego króla, mojego pana, mojego ojca. Muszę godnie reprezentować moją rodzinę. Jestem w rodzinie Bożej. Muszę żyć dla Niego. Muszę żyć dla Niego. I apostoł Paweł to czynił i to jest zachęta również dla nas. Apostoł Paweł pisze w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale, że Chrystus umarł za nas, umarł za wszystkich ludzi, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, ale dla Chrystusa. Nie żyjemy dla siebie, dla Chrystusa mamy żyć. I to jest pewien obowiązek być Jemu posłusznym we wszystkim, być postawy jak sam Pan Jezus Chrystus. A Jezus postawę miał taką, że On nie mówił nic od siebie, tylko mówił to, co mu Bóg kazał. On nie czynił nic z siebie, czynił to, co mu Bóg kazał. I taką postawę my powinniśmy mieć w naszym życiu. Mówić i robić to, co Jezus każe. 6. rzecz. Wspaniała praca. Łaska naucza nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Wielu, wiecie, myśli, że życie chrześcijańskie to jest takie życie smutne, że chrześcijanie to społeczność takich smutasów, którzy się spotykają i razem się smucą ze sobą. Wiecie, a dlaczego tak ludzie często mówią? Ponieważ dla nich radość i szczęście, na ich radość i szczęście wpływają okoliczności, zewnętrzne okoliczności. Kiedy się wszystko dobrze układa, kiedy niczego nie brakuje, kiedy zdrowie w miarę dopisuje, jest okej, jestem dobry. Ale kiedy te okoliczności się zmienią, jest smutek, jest płacz, są łzy często i tak dalej. Ale nasze szczęście i nasza radość nie jest zależna od okoliczności. Nasze szczęście i nasza radość zależna jest od naszej relacji z Chrystusem. I to zmienia postać rzeczy. Apostoł Paweł siedzi w więzieniu i pisze najbardziej radosny list. Siedzi w więzieniu. Myślę, że wielu z nas, gdyby się znalazło w takich okolicznościach, a jeszcze z natury jesteśmy Polakami, to by było ciągłe narzekanie. I ciągłe pytanie do Pana Boga, a dlaczego ja tu siedzę? Panie, dlaczego Ty tu pozwoliłeś na to, żebym ja tu siedział? Apostoł Paweł siedzi w więzieniu i pisze wspaniały, radosny list. Radujcie się w Panu, zawsze powtarzam, radujcie się. Chrześcijanin to jest człowiek, który ma nową naturę. Zostaje zmienione coś w naszym życiu, co najtrudniej zmienić. Zostaje zmienione nasze myślenie. Zostaje przemieniony nasz umysł. I ten przemieniony umysł ma zdolność pojmowania Ducha Bożego, ma zdolność pojmowania Ducha Prawdy. Właśnie ten przemieniony umysł. Dlatego też tutaj pisze, że my mamy żyć wstrzemięźliwie. Greckie słowo sofronos znaczy roztropnie, rozsądnie żyć. Grzech jest tym, co niszczy w nas radość ze zbawienia. Jeśli wchodzimy w sprawy, rzeczy, które są związane z grzesznym życiem, to i radość z naszego zbawienia w nas zostaje tak jakby zabijana. Tracimy tą radość. Kiedy król Dawid dopuścił się wstrętnego grzechu z Batszebą, a potem ta modlitwa pokutna, 51 psalm jego, to o co się modli? O co się król Dawid modli? Właśnie o to, żeby przywrócić jemu radość ze zbawienia Twojego. Przywróć mi, Panie, radość ze zbawienia. Wesprzyj mnie duchem ochoczym. Nasz umysł jest przemieniony, nasz umysł jest przekonany do spraw, do dzieł Bożych, dlatego jest w nas radość. Nehemiasz, kiedy czytają zakon i tam czytają ten zakon od rana aż do południa i kiedy ludzie słyszą Boże prawo i kiedy im jest to wykładane, to co czytamy, że wszyscy zaczęli płakać. Stali i płakali, mali i duży, całe rodziny. I co Nehemiasz powiedział? Nie smućcie się, wszak radość w Panu jest waszą ostoją. Diabeł ma swoje myśli i te złe myśli daje nam tutaj, jak pisze apostoł Paweł w liście do Koryntian, bo chce zabić nas w radość zbawienia, ale jeśli mamy Ducha Bożego, to tam czytamy co? Że my te myśli diabelskie mamy poddawać w posłuszeństwo myśli Chrystusowej. Żeby właśnie mieć tą radość, żeby dalej to szczęśliwe życie w Jezusie Chrystusie prowadzić. A często żyjemy w takich czasach, że nawet wierzący ludzie poprzez różne okoliczności życia, poprzez często również dlatego, że biorą wiele na swoje barki, dzisiaj spotykamy wielu wierzących, którzy mają stany depresyjne. Skąd to się bierze? Właśnie stąd. Bierzemy coś na siebie, wchodzimy gdzieś w sprawy, takie, które przytłaczają nas i potem katastrofa. I potem katastrofa. Jeszcze coś osobistego powiem. Wiele, wiele lat temu taka sytuacja w moim życiu nastąpiła. Różny splot okoliczności, sytuacja w kościele, sytuacja w rodzinie, to się wszystko tak ponakładało, że po prostu leżałem w łóżku, mnie wszystko bolało. Rozumie psalmistę, który napisał psalm 42, 43. Wszystkie kości mnie bolały, wszystko. Z łóżka mi się wstać nie dało, nie chciało. I postanowiłem, nawet żona nie wiedziała, wsiadłem w samochód i wyjechałem. Wyjechałem z domu, zamknąłem się w jednym miejscu, w jednym pokoju. Przez 3 dni płakałem przed Bogiem. Przez 3 dni modliłem się, przez 3 dni bojowałem, mówię, Panie, wróć mi to życie, które miałem. Ja nie chcę w takim stanie być. I proste słowo, które Pan Bóg mi dał, proste słowo, czytałem to 1000 razy, jedno słowo przemieniło mnie, moje myślenie, moje życie i z tego stanu mnie Pan Bóg wyprowadził. Jednym prostym słowem. Tam w liście do Hebrajczyków, 4 rozdział, starajmy się wtedy usilnie wejść do owego odpocznienia. Wejdź w odpocznienie Boże. Wiecie, czasami trzeba płakać, że wielu wierzących, to są naprawdę wierzący, którzy kochają Boga i można być wierzącym i zbawionym, ale nie mieć tego odpocznienia w Bogu. Nie spocząć tak naprawdę w Bogu. Czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Tak psalmista pisze. Bóg mówi, myśl właściwie. Bóg mówi, postępuj właściwie. Bóg mówi, bądź sprawiedliwy. Czyń dobrze, bądź gorliwy w tym wszystkim. Co za wspaniałe życie można prowadzić. Ale często właśnie poprzez nasze nieprzemyślane do końca decyzje, poprzez branie na swoje barki różnych ciężarów, tak jak w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale pisze, żeby zrzucić sobie te brzemiona, my to bierzemy i doprowadzamy się często do takiego stanu. Oczywiście, że Pan Bóg nie chce. Pan Bóg chce, abyśmy wspaniałe życie prowadzili w Nim każdego dnia. I jeszcze jedna rzecz, i tą rzeczą zakończę, to jest ta siódma rzecz. Wspaniała perspektywa. Tutaj czytamy, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Co jest naszą wspaniałą nadzieją? Czym Kościół powinien żyć albo czym Kościół żyje? Proszę. Przyjście, powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Pan wkrótce przyjdzie. Pan wkrótce przyjdzie i to przyjdzie w takim momencie najbardziej spodziewany. Dlatego pisze o przyjściu Pana co? Że przyjdzie jak złodziej w nocy. Złodzieja nikt się nie spodziewa, bo gdyby się ktoś złodzieja spodziewał, to by straż miał, a jeszcze by kamery dzisiaj współczesnym, czyli kamery byśmy montowali, tak jak dzisiaj wielu ludzi to robi. Przeciwko komu to? Przeciwko drugim, którzy przychodzą, rabują i kradną. Pan wkrótce przyjdzie. Pan Jezus to obiecał, że On idzie do domu Ojca, przygotuje nam mieszkanie, a kiedy przygotuje, to przyjdzie i zabierze nas do siebie. To nie jest tak, że często my może tak w takich kategoriach myślimy, że Pan Jezus poszedł do nieba i teraz nam buduje domy tam. Nie? Może już w tym czasie kończy, nie wiem, posadzki, kafelki nam tam wykłada jakieś. To tak nie działa. To tak nie działa. Pan przyjdzie w odpowiednim czasie, aby nas zabrać. Nawet ci, którzy nie doczekają przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, czytamy, że ci, którzy przed nami byli, odeszli, oczekiwali na Pana, a nie doczekali się, to apostoł Paweł pisze, a nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa prawdy. I apostoł Paweł, pisząc o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa, to pisze o pewnej tajemnicy. Oto tajemnicę wam objawiam, apostoł Paweł pisze. Tajemnicę wam objawiam, nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli zbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Apostoł Paweł żył taką nadzieją, że on doczeka przyjścia Pana. Mija 2000 lat, a Pan Jezus nie przyszedł. I być może my tak myślimy, jak Piotr pisze w swoim liście, a gdzieś jest to obiecane Jego przyjście. Jeszcze za mojego życia, jakoś może się przez to życie prześlizgnę, to nie ten czas. Czuwajcie, Biblia mówi, bo nie wiecie, kiedy Pan nas przyjdzie. Czuwajcie. Przyjście Pana Jezusa Chrystusa jest bliższy, jak nam się zdaje. Ja nie jestem jakimś szpecem od eschatologii biblijnej, ale ci, którzy się tym zajmują, to cały czas nam powtarzają, że praktycznie wszystkie proroctwa dotyczące powtórnego przyjścia Jezusa wypełniły się. To tylko trzeba czekać, kiedy trąba zabrzmi i Jezus stąpi z nieba i ci, którzy umarli i ci, którzy żyją, razem zostaniemy pochwyceni na powietrze i Biblia mówi, i tak zawsze będziemy z Panem. I to jest ta nasza perspektywa. Oczekiwać, ale we właściwy sposób na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. To są te myśli, jakie apostoł Paweł pisze o Bogu. To są te myśli, którymi apostoł Paweł się dzieli. Ten człowiek, którego Chrystus w mgnieniu oka zmienił. Jego życie stare legło w gruzach, bo tak powinno być. Kiedy się nawracamy do Boga, to stare życie musi legnąć w gruzach, a nowe życie musi zaistnieć. I tego życzę wam, bracia i siostry, abyście według tego nowego życia żyli, a ci, którzy są być może na tym miejscu, a nie mają pokoju z Bogiem, może ciągle czekają na jakieś niesamowite wydarzenie, które się wydarzy w ich życiu i jeszcze takiej osobistej decyzji odnośnie pójścia za Chrystusem nie podjęli, to uczyńcie to jak najszybciej. Dzisiaj być może dla was jest ten czas. Dzisiaj, tak jak Słowo Boże mówi, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Bo dziś do nas należy, jutro już nie. Jutro już nie. Tysiące ludzi każdego dnia wyjeżdża ze swoimi samochodami, z garaży, z różnych parkingów, ale też wiele ludzi już nie wraca. W jednym mgnieniu oka wszystko się zmienia. Dlatego jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, przyjdź do Jezusa, oddaj Mu swoje życie, obdarzy Cię pokojem, obdarzy Cię tym wszystkim, co jest związane z wiecznością, a przede wszystkim pewnością życia wiecznego. I tej pewności życia wiecznego każdemu z was życzę. Amen.